Jesteście gotowi na małą porcję Bożego Słowa na dzisiejszy poranek? To, co dziś powiem, jest analizą, wynikiem modlitw mojego czasu z Bogiem, który spędzałem sam, bo jak wiecie, podczas mojej podróży byłem sam, w hotelu sam. Dobrze, że miałem tylu znajomych, którzy mnie zapraszali i spędzałem z nimi czas. Ale kiedy byłem sam, szczególnie rano, kiedy wstawałem wcześnie, miałem czas z Bogiem, mogłem się modlić, mogłem czytać, mogłem rozważać, mogłem medytować. Wierzę, że to, co Bóg wkłada w moje serce w tym czasie, będzie owocowało na dłuższy okres. Ja już kiedyś to mówiłem, szczególnie pastorom, gdy miałem z nimi spotkania w różnych okręgach. Mówiłem, bracia, liderzy, my musimy mieć nasz osobisty czas z Bogiem. Ja sam kiedyś złapałem się na tym w moim życiu, że czytałem Biblię, rozważałem Boże Słowo tylko pod kątem przygotowywania kazań i usług. Potrzebujemy mieć czasu, wykarmić, wyposażać samych siebie. Potrzebuje tego pastor, potrzebuje każdy lider, potrzebuje każdy członek Kościoła Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy czasu, by wyposażać swoje życie, by karmić swoją duszę, by nasycać się Bogiem, by przeżywać Boga dla siebie, by doświadczać Jego obecności i wiedzieć, że On nigdy przenigdy mnie nie opuszcza, że jest ze mną i że mi pomaga. Amen? Potrzebujemy tego, każdy z nas indywidualnie. Dziś zakończę cykl, który rozpocząłem przed wyjazdem, Królewski styl życia, część trzecia. I aby przypomnieć, przeczytam tylko fragmenty słowa, na których budowaliśmy poprzednie rozważania. Po pierwsze, czytaliśmy tekst z pierwszego listu Jana 4:16-17. Powiem wam, że ile razy czytałem ten tekst w minionych tygodniach ponownie i ponownie, Bóg napełniał moje serce wdzięcznością i chwałą. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Kiedy rozmyślałem nad tym, Bóg ma miłość do mnie. Bóg mnie kocha. W miłości nie ma żadnej złości. W miłości nie ma żadnej agresji. W miłości nie ma żadnego potępienia. Amen? Bóg pokochał nas. Oczywiście w miłości Bóg nas też wychowuje, ale Bóg umiłował nas swoją miłością wieczną. A kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Czytamy dalej. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. I tutaj jest kluczowy tekst, który rozważamy. Kluczowy fragment listu Jana. Jest on przepiękny, inspirujący, a także rzucający nam wyzwanie. Gdyż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Gdyż jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Zauważyliśmy w naszych rozważaniach, że Biblia mówi, jaki on jest, nie jaki on był. Jaki on jest teraz. Kim jest teraz Jezus nasz Pan? Jakie wielkie odniósł zwycięstwo, a więc jest zwycięskim Panem Zbawicielem, Królem, który przyszedł. Jest Panem, który triumfuje, który króluje. On nie jest nadchodzącym, dopiero mającym przyjść królem, on jest królem, który przyszedł, który odniósł zwycięstwo i powołał swój kościół, jest zwycięskim Bogiem. Amen? I teraz my mamy być takimi, jakimi on jest. I dzisiaj szczególnie będę kładł nacisk na to, aby mówić o autorytecie, jaki mamy w jego imieniu. Mówić o autorytecie, jaki mamy w Bogu. Powiedzieliśmy sobie także, że odzwierciedlając Jezusa, odzwierciedlamy Jego królewskość. Jesteśmy rodem królewskim tu na ziemi. Paweł, zwracając się do ludzi wierzących, do kościoła w Koryncie, napisał takie słowa. 1 Koryntian 4, od 7 do 8. Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? Tłumaczenie Nowe Życie, 7 werset brzmi tak. Czemu jesteś taki zarozumiały? Czy masz coś, czego byś nie otrzymał? Kiedy myślałem nad tym, pomyślałem sobie tak. Nie można być zarozumiałym. Ta zarozumiałość polega na tym, że sobie sam poradzę. że sam jestem kimś, że sam potrafię, że sam osiągnę swoje cele. To jest ta pycha ludzka, ta zarozumiałość, która może być w nas. Czemu jesteś zarozumiały? Ty masz wszystko to, co otrzymałeś. Wszystko mam dzięki Chrystusowi. Wszystko, kim jestem, to dzięki Niemu. Wszystko, co posiadam, co przeżywam, co mogę osiągnąć, jest dzięki Niemu. Amen. A więc apostoł Paweł zachęca Kościół w Koryncie, abyśmy pamiętali, co zdobyliśmy, co mamy, co osiągnęliśmy w Jezusie Chrystusie. Czytamy w 8 wersecie, wygląda na to, że już jesteście duchowo nasyceni. Czytam z Biblii Nowe Życie. Istni bogacze i królowie na swoich tronach, ale bez nas. Chciałbym, abyście rzeczywiście królowali wspólnie z nami. W Biblii Warszawskiej czytamy, bo oto wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami i obyście byli królami, obyśmy wespół z wami królowali. Jesteśmy rodem królewskim. Amen? Popatrz na sąsiada i powiedz mu, o, wyglądasz świetnie. Jesteś księżniczką, jeśli to jest kobieta. Jesteś księciem, jeśli to jest mężczyzna. Kiedy idę dalej w tym rozmyślaniu, dzisiaj rozważę trochę więcej to pojęcie powołania do życia królewskiego w królewskiej rodzinie. Dlatego, że nasze powołanie do życia w Kościele, nasze powołanie do życia w tej królewskiej Bożej rodzinie niesie za sobą autorytet, przywileje, ale także odpowiedzialność. Powtórzę. Niesie ze sobą autorytet i wiele przywilejów. Mamy przywileje, ale także niesie odpowiedzialność. Mówimy, jak ma być, żyjemy, jak powinniśmy żyć, postępujemy, jak mówi Boże Słowo. Gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Możemy ten werset przeczytać inaczej. Tak sobie siedziałem i rozmyślałem nad tym wersetem i przyszła mi taka myśl. Jacy jesteśmy na tym świecie, taki On jest w oczach ludzi wokół nas. Jak my żyjemy na tym świecie, jak postępujemy, jaki wizerunek Boga przedstawiamy, tak ludzie będą odczytywać Chrystusa, tak będą odczytywać Królestwo Boże. Reprezentujemy naszym życiem, pokazujemy innym, jaki On jest. Dlatego, jeśli chcemy mówić, że Bóg jest miłością, musimy kochać ludzi. Jeżeli chcemy mówić, że Bóg ma wielką moc, to musimy to pokazać naszym życiem. Jeśli mówimy, że Pan ma siłę, aby uwalniać i zmieniać trudne okoliczności w naszym życiu, to nasze życie musi być tym nacechowane. Nasze świadectwo musi przemawiać. Ktoś powiedział, o ile dobrze pamiętam, święty Franciszek powiedział, głoś Ewangelię, a kiedy zajdzie potrzeba, użyj słów, tak żeby ludzie mogli przyjąć receptę na nowe życie. To więcej niż słowa mówi nasze życie, nasze świadectwo, nasze postępowanie. Dziś słowa rzucane są w wielu miejscach, tak przysłowiowo na wiatr. Ludzie mówią piękne rzeczy, dają niesamowite obietnice. Tylko Bóg jest wierny swoim obietnicom. Tylko Bóg jest wierny swoim obietnicom. Autorytet i odpowiedzialność zawsze idą w parze. I trzeba zrozumieć oba aspekty. Nasze powołanie, autorytet, który otrzymaliśmy, przywileje, które mamy, a także odpowiedzialność, jaką niesiemy. Bóg zainwestował w Kościół samego siebie. To jest niesamowite. Rozmyślałem nad tym pewnego poranka. Bóg dał całego siebie Kościołowi. Tak naprawdę przekazał wszystko, co ma, kim jest swoim Synu Kościołowi. Nam, poszczególnym ludziom w Kościele. Dał nam swój autorytet. Obdarzył nas błogosławieństwami. Przekazał nam tak wiele niesamowitych obietnic. Wyjaśnia nam i objawia, jakie ma plany i zamiary wokół nas. Ale także wymaga od nas odpowiedzialności. Wymaga od nas odpowiedzialności. Wybaczcie, ale muszę przeczytać ten fragment, bo on jest w Biblii. Wierzycie, że cała Biblia przez Ducha jest natchniona?
Chciałbym przeczytać ten fragment bardziej w formie zachęty, nie potępienia, dlatego że on jest mocny. Ten fragment jest mocny i chciałbym, abyśmy go później troszeczkę przez parę minut rozwinęli. Łukasz, 12 rozdział. Będę czytał dwa wiersze, 47 i 48. I przeczytam w dwóch tłumaczeniach. W Biblii Warszawsko-Praskiej brzmi tak ten tekst. Tego sługę, który poznał wolę Pana, lecz niczego nie przygotował i nie postępował zgodnie z jego wolą, ukarze bardzo surowo. To jest w Biblii Warszawsko-Praskiej. Ten zaś, kto nie znał woli Pana i dopuszczał się rzeczy godnych chłosty, będzie ukarany mniej surowo. Czujecie klimat tego tekstu? Od każdego, któremu wiele dano, wiele też będzie się wymagać. A jeszcze więcej będzie się wymagać od tego, któremu wiele powierzono. W naszej Biblii Warszawskiej ten tekst brzmi tak. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Ja byłem poruszony tym tekstem. Pomyślałem sobie, to niesprawiedliwe. Ale Bóg jest sprawiedliwy, nieprawdaż? Bóg jest sprawiedliwy. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Tak mówi Boże Słowo. Czy wiecie, w jakim momencie ten tekst został umieszczony? Bo on jest wyciągnięty z kontekstu. Kiedy Pan Jezus mówił te słowa? Kiedy Pan Jezus zacytował ten tekst, który został zapisany przez Ewangelistę Łukasza? Tak dla całości tylko. Myślę, że dobrze jest czytać Boże Słowo. Przeczytam troszkę dłuższy fragment i później do niego się króciutko odniesiemy. Jest to tekst, który rozpoczyna się od 35 wiersza. Pan Jezus mówi, bądźcie gotowi na mój powrót i czuwajcie. A więc Pan Jezus już będąc na ziemi, jeszcze nie wstąpił do niebios, już nauczał i mówił, że Kościół, ludzie wierzący, Boży lud, Boże dzieci mają być gotowe, mamy być gotowi na Jego powrót i mamy czuwać. Jako Jego dzieci, jako Jego słudzy, przepasani z lampami w rękach. Oczywiście symbolika tutaj by mogła być kazaniem, co to znaczy być przepasanym i co to znaczy mieć lampę w ręku, ale to nie na dzisiaj. Oczekujący powrót swojego Pana z uczty weselnej, który natychmiast otworzy mu drzwi, gdy przybędzie i zapuka. Ich właśnie spotka wielki zaszczyt. Zapewniam was. Pan sam się przebierze, zaprosi ich do uczty i będzie im usługiwał. Ja czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Bez względu na to, czy przyjdzie o północy, czy nad ranem, wyróżni tych, których spotka. Pomyślcie, gdyby właściciel domu wiedział, kiedy złodziej przyjdzie go okraść, nie dopuściłby do włamania. Wy też bądźcie w pogotowiu, bo Syn Człowieczy przyjdzie w najmniej spodziewanej chwili. Panie, zapytał Piotr, czy to porównanie kierujesz tylko do nas, czy do wszystkich? Pan Jezus odpowiada. Mówię to każdemu, odpowiedział Jezus, kto jest podobny do wiernego i rozsądnego zarządcy, któremu właściciel powierzył opiekę nad całą służbą i obowiązek żywienia jej. Nagrodzi go, gdy po powrocie zobaczy dobrze wykonaną pracę. Czasami angażujemy się i zastanawiamy się, kiedy będzie nagroda. Pan daje nam obietnicę. To jest obietnica, która nie zawiedzie. Że Pan nagrodzi nas, gdy przyjdzie, gdy zobaczy dobrze wykonaną pracę, dobre wykonane życie. Z pewnością da mu w zarządzanie cały swój majątek. Gdyby jednak ów sługa pomyślał sobie, nieprędko wróci właściciel, nie muszę się go obawiać, i zaczął znęcać się nad powierzonymi sobie ludźmi, hulać i upijać się, to jego Pan powróci w najmniej oczekiwanej chwili, surowo się z nim rozprawi i wyznaczy mu miejsce wśród niewiernych. Ła! Jakże to? Można aż tak nisko upaść? Można i tam się znaleźć? No tak Pan Jezus powiedział. Sługę, który znał wymagania właściciela, sługę, który wiedział, który znał słowo, który rozumiał, jaka jest odpowiedzialność, a nie wykonał ich, spotka większa kara. Natomiast tego, który ich nie poznał, a uczynił coś nagannego, spotka mniejsza kara. Bowiem im większy kompetencji komuś się udziela, tym więcej się od niego wymaga. Niesamowite. Myślę, że tekst dotyczy nas wszystkich, choć niesamowite wyzwanie i odpowiedzialność złożona jest na tych, którzy usługują, na tych, którzy prowadzą, na tych, którzy mają pod opieką trzodę pańską. Ale każdy z nas ma odpowiedzialność. Każdy z nas został zbawiony i powołany, by żyć przykładnym życiem, by być taki, jakim on jest tutaj na tym świecie. Amen? Każdy z nas. To jest Boża wola. I dziś powiem, że tak naprawdę, kochani, to nie ma innej opcji. Że otrzymaliśmy wszystko, czego potrzebujemy. Na czym polega moja mentalność grzesznika? A więc mówiłem o tym w pierwszym wykładzie, że jest to nieodpowiednie świadectwo, kiedy mówię, że ciągle jestem grzesznikiem. Jestem zbawionym grzesznikiem, jestem wyzwolonym człowiekiem z grzechu. Już nie jestem grzesznikiem, który ciągle trwa w grzesznym życiu. Mogę zgrzeszyć, mogę się potknąć, Bóg mi wybacza, ale nie jestem grzesznikiem, jestem dzieckiem Bożym, jestem synem Króla, jestem usprawiedliwiony z łaski. Amen? A więc na czym polega ta mentalność grzesznika? Człowiek jest słaby, ma prawo do grzeszenia, nie umie sobie poradzić, tak już wyraźnie musi być. Bóg tak i tak mnie kocha, oczywiście, że kocha, ale On nie chce, abym tak żył. On nie chce, abym takie świadectwo wydawał. On nie chce, abym był takim pokonanym, przegranym, ciągle upadającym człowiekiem. Ta żebracza mentalność nieudaczników, grzeszników, nieporadnych, którzy mówią, nic nie mogę z tym zrobić, bo wszystko od Pana zależy, bo to On jest tym, który to wszystko może zmienić. Nie, ty i ja możemy zmienić wiele naszą decyzją. Amen. Możemy uchwycić się Jego słowa, możemy uchwycić się obietnic, bo wszystko, co Bóg chce uczynić w naszym życiu, o czym mówi Biblia, jest dla naszego pożytku. Jest po to, abyśmy byli wyposażeni. Postrzeganie siebie jako małych i bezsilnych, wiecie, to prowadzi do... To jest taka tendencja później w nas do czytania Biblii w tym kontekście, do rozcieńczania Bożego Słowa. I tak naprawdę sobie tak kalkulujemy, w czym jestem w stanie, w czym nie jestem w stanie, co potrafię, a czego nie potrafię. Dlatego kiedy jesteśmy przemieniani w królewskie kapłaństwo, musimy na świeżo zajrzeć do Biblii i zobaczyć, kim jesteśmy. Zobaczyć, jak nazywa nas Boże Słowo, jak określa nas Biblia. Jest to niesamowite objawienie. Dobrze jest mieć czas z Bogiem, usiąść i zapisać sobie na kartce papieru, w twoim notesie albo w twoim terminarzu, co Bóg mówi o tobie, co Bóg mówi o twoim życiu, jak nazywa ciebie, jak określa ciebie, jak określa mnie Boże Słowo. Tylko kilka wymienię zdań. Nie będziemy się do nich odnosić cytatami Bożego Słowa, choć warto by było. Czytamy w Biblii, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Amen, Kościele? Tak mówi Biblia. To nie jest jakiś wymysł, filozofia, czy nasza kościelna myśl, hasło, które sobie ogłosił Kościół. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. To mówi Boże Słowo. Dalej czytamy, nie ma nic niemożliwego dla tych, którzy wierzą. Czytamy dalej, o cokolwiek prosić będziesz, spełni się ci, spełni się wam. Będziecie stąpać po wężach i skorpionach. A ktokolwiek by rzekł tej górze, rzuć się w morze. Znacie te teksty? We wszystkim zwyciężamy dzięki Chrystusowi. Większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Większe rzeczy czynić będziecie, niż ja czyniłem. Czy cytuję Boże Słowo, Kościele? To są wszystko fragmenty Biblii, to są wszystko określenia i tylko kilka wymieniłem. W liście do Efezjan apostoł Paweł naucza o tej niesamowitej rzeczywistości. O powołaniu dla świętych, o powołaniu dla Kościoła, dla tego rodu królewskiego. Jest to tak niewiarygodne, że kiedy apostoł Paweł otrzymał objawienie i zapisywał to, pisząc list do Efezjan, przerwał swoje pisanie i zaczął się modlić. Odkryliście to w liście do Efezjan? Że apostoł Paweł pisał do Efezjan słowa i kiedy Bóg mu pokazał, jaki jest, jaki Kościół powinien być, Paweł nagle się zatrzymał w pisaniu swojego listu i zaczął się modlić, abyśmy mogli to zrozumieć. Aby to do nas dotarło. Zresztą apostoł Paweł to zapisał. Apostoł Paweł miał ogromne marzenie, aby Kościół był Kościołem. Pamiętacie taką piosenkę? Żeby Polska była Polską? Pamiętacie ten hit Solidarności? Ha? Pamiętacie? No nie bądźcie tacy święci, że nie słuchaliście takich piosenek. To był hit. Wygrał w Opolu, a później stał się hymnem Solidarności w 1976 roku napisany przez Jana Pietrzaka i zaśpiewany zresztą przez niego. Żeby Polska była Polską. Kiedy tak przyszła mi na myśl ta pieśń, to sobie zanuciłem, a nie zaśpiewam, bo nie mam głosu, żeby Kościół był Kościołem. Amen. Żeby Boże dziecko było Bożym dzieckiem. Żeby człowiek, który się narodził na nowo, był nowym chrześcijaninem. Był tym, jakim ma być tutaj na ziemi, jaki on jest. Tacy i my być mamy. Nie udawajmy słabe uszy pokonanych nieudaczników. Bóg dał nam siłę, wyposażył nas. I apostoł Paweł o tym pisał do Efezjan. I kiedy pisał, zatrzymał się, bo nagle odczuł to brzemię, tą wielką siłę, którą Bóg daje. Zaczął się modlić o Kościół. List do Efezjan 2, pierwszy rozdział od 16 wiersza. Słowo życia będę czytał od razu. Nie będę czytał Biblii Warszawskiej. Nie wiem, jaki mamy tekst, czy to jest Biblia Warszawska, ale lubię wklejać też inne tłumaczenia. Posłuchajcie. Dlatego odkąd usłyszałem o waszym zaufaniu do Pana i o miłości do wszystkich wierzących. No widzę, że mamy słowo życia. Super, super. Nie przestaję dziękować za was, gdy was wspominam w swoich modlitwach. Proszę też pełnego chwały Boga Ojca. I tutaj jest mowa, jak się modli apostoł Paweł, który pisząc to zaczął się modlić i zaczął prosić pełnego chwały Boga Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby udzielił wam duchowej mądrości i zrozumienia, byście mogli lepiej go poznać. Ilu z was powie ze mną, muszę lepiej go poznać? Kościele, musimy go lepiej poznać. Nie myśl, że poznałeś. Nie myśl, że poznaliśmy do końca. Nie myśl, że wszystko wiesz. Jeszcze wiele Bóg chce nam objawić. Ja chcę go lepiej poznać. Proszę, by rozświetlił oczy waszych serc. Byście mogli dostrzec wspaniałą przyszłość, do której was powołał. Bogactwo pełnego chwały dziedzictwa, jakie nam świętym przygotował. Amen. Ta sama moc wzbudziła zmartwych Chrystusa i posadziła go w niebiosach na najbardziej zaszczytnym miejscu przy Bogu. Ponad wszelkimi władzami w niebie i na ziemi i ponad wszelkim autorytetem zarówno w tym, jak i przyszłym świecie. Bóg rzucił mu do stóp wszystko i ustanowił go głową całego Kościoła, jego ciała. On napełnia wszystko i wszędzie swoją obecnością. Kochani, jesteśmy napełnieni jego obecnością. Możemy być napełnieni Jego obecnością. Przeczytajmy jeszcze raz. A Jego samego ustanowił ponad wszystko głową Kościoła, Jego ciała tu na ziemi. Co za nieprawdopodobne stwierdzenie. Ja jestem tym znów ponownie poruszony. Nic dziwnego, że Paweł modlił się za nami, za zborem w Efezie i się tym z nami podzielił. Kościół jest pełnią Chrystusa na ziemi. Powtórzę jeszcze raz. Kościół jest pełnią Chrystusa na ziemi. Mamy ukazywać Jego panowanie nad wszystkim. Nad mocami zła, mając tego samego ducha, który wzbudził Jezusa z martwych. Kościele, to jest ogromne wyzwanie. To jest odpowiedzialność. Ten fragment wyjaśnia nam, w jaki sposób podstawowe elementy mocy i autorytetu stają się zwycięstwem, które zostało przekazane Kościołowi. Posiadamy jurysdykcję poprzez relację z Chrystusem. który zasiada ponad wszelką władzę i zwierzchność. I nic na to nie poradzimy. Taki mamy klimat Kościoła. Tak już jest. Pan Jezus jest głową, a Kościół jest Jego ciałem. I są połączeni ze sobą w jeden organizm. Niesamowite. Wszystko, czego potrzebujemy, aby Go dobrze reprezentować na tym świecie, zostaje nam dane przez Jezusa Chrystusa. Przez Pana naszego. Przez Zbawiciela naszego. Oto w Nim mamy całą siłę. W Nim możemy pokonać diabła. W Nim możemy zwyciężać pokusy. W Nim możemy być inni niż ten świat. Możemy świecić w tym świecie. Możemy być solą. Możemy zarażać Jezusem. Możemy żyć inaczej. Także ludzie pytać będą, co ty masz za sposób życia? Podziel się ze mną. Powiedz. Jakie jest nasze przeznaczenie? Wiecie, na nowo jakby przeżyłem ten wspaniały werset z listu do Rzymian 8:28. Ten werset cytowany często jest w trudnych chwilach, kiedy przechodzimy przez doświadczenia w naszym życiu. Zazwyczaj. Ale on ma też inny wymiar. Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Cały ten fragment, jeśli przeczytamy jeszcze dodatkowe wiersze, brzmi tak. 29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Przeczytajmy ze słowa życia. Wiemy też, że Bóg kieruje wszystkim tak, by działało na korzyść tych, którzy Go kochają. A więc wszystko, co Bóg czyni, może być dla nas korzyścią. Może być dla nas błogosławieństwem, zwycięstwem, sukcesem. Wszystkich tych, którzy zostali z Jego woli powołani. Bo tych, których przed wiekami poznał, przeznaczył do tego, by stali się podobni do Jego Syna i aby On był pierworodnym wśród braci. A tych, których dla siebie przeznaczył, tych powołał i usprawiedliwił i otoczył swoją chwałą. Zauważyliście? Tych, których wcześniej znał. Przeznaczył również do chwały. Co to znaczy? Bóg był już w naszej przeszłości. On nas znał, nim żeśmy się urodzili. On nas znał dużo wcześniej i przygotował wszystkie okoliczności tak, abyśmy stali się pełni Jego chwały. Taka jest Jego wola. Dlatego wszystko współdziała ku dobremu, bo Bóg stworzył nas, myśląc o końcu. I to jest niesamowite. Zaczyna od końca i pracuje wstecz. Wszystko przygotował na koniec. Przygotował wiekuistą chwałę. Przygotował niebo. Przygotował życie wieczne dla nas. Nim myśmy się urodzili. I to wszystko, co przygotował, zaczyna działać wstecz. Bóg wiedział, kim się staniemy i co będziemy robić, zanim się poczęliśmy. Wiecie, mnie to poruszało, mnie to dotykało. Boże, Ty myślałeś o mnie, nim ja się urodziłem. Nim ja się urodziłem gdzieś tam w zapyziałej wiosce i pasłem później krowy jako dziecko. I nie miałem pojęcia o Panu Bogu i o Bożym Królestwie. Ty wszystko o mnie już wiedziałeś. Ty zaplanowałeś całe moje życie. A Ty, Panie Boże, Ty wiedziałeś, że ja tu będę siedział tego dnia w tym hotelu, w Ameryce, w stanie Teksas. Ty to wiedziałeś już, nim ja się urodziłem, bo tak mówi Twoje słowo. Ty wszystko zaplanowałeś na mnie, przeznaczyłeś nas dla siebie, dla swojej chwały, zanim nawet stworzyłeś fundamenty ziemi, wybrałeś nas i stworzyłeś nas i przeznaczyłeś nas dla siebie. Wiecie, jak mnie to poruszyło? Jak dotknęło mojego serca? Panie, jakże ja mam się Ci odwdzięczyć? Ty się o mnie troszczysz. Zaplanowałeś całe moje życie. w taki sposób, abym otrzymał to, co najlepsze, to, co dobre. A więc, kochany bracie, droga siostro, bez względu na okoliczności, bez względu na trudności, które mamy tutaj na ziemi, przeżycia, doświadczeń, które mamy tutaj na ziemi, jesteśmy przeznaczeni do wiekuistej chwały. Wszystko, cokolwiek Bóg czyni, do czego dopuszcza, czy co ma miejsce w naszym życiu, jest ku naszemu dobremu, ku naszej przemianie. Jesteśmy, a więc jesteśmy, i odważę się to powiedzieć, super. Bo jesteśmy stworzeni przez Boga. Nie mów, że jesteś nieudacznikiem. Nie mów, że jesteś nikim. Jesteś w Chrystusie kimś. Jesteś rodem królewskim. Mamy prawo wierzyć, że jesteśmy nieopisanie, nieodparcie zniewalający. Jakiś taki dziwny układ, nie wiem. Nie wiem, czy sam to rozumie. Tacy jesteśmy. Ze względu na to, jak zostaliśmy stworzeni. Bóg wybrał nas, dał nam dziedzictwo swojej chwały, dał nam swój autorytet, obdarzył tym, czego potrzebujemy, aby tu na ziemi być takim, jakim On jest. Amen, Kościele? Do tego zostaliśmy przeznaczeni. W tym tekście z listu do Efezjan czytamy w Słowie Życia, 18 werset, gdy się modli apostoł Paweł: Panie, rozświetl oczy naszych serc, albo modli się, niech Bóg rozświetli oczy waszych serc, byście mogli dostrzec wspaniałą przyszłość, do której was powołał. Bogactwo pełnego chwały dziedzictwa, jakie nam świętym przygotował, oraz przeogromną moc, z jaką działa wśród nas, którzy Mu ufamy. Amen? Którzy Mu ufamy. Zaufałeś Bogu? Ja Mu zaufałem. Mam prawo polegać na Nim. Dobrze jest rozmyślać nad słowami, które mówią o tym, że Jezus zrobił dla mnie poprzez zbawienie coś niesamowitego. Dobrze jest sobie to zapisać, co myśli Bóg o swoim dziecku, jakie dał mi obietnice. Dobrze jest rozmyślać nad Jego obietnicami. Dobrze jest sobie przypominać Jego obietnice. Dobrze jest je wyznawać w modlitwie, obietnice. Dlaczego? Dlatego, że obietnice są jak ster okrętu. Tak to odkrywam. To On decyduje o kierunku, a więc co robię z Bożymi obietnicami, wpływa na kierunek mojego życia. Jeśli je biorę do mojego życia, jeśli rozmyślam nad nimi, jeśli przenikają one moje serce, przejmują moje myślenie, to tak ostatecznie kształtuje się moja rzeczywistość. Kiedy obietnice Boże przenikają mój sposób myślenia. I aby wypełnić swoje powołanie, trzeba zrozumieć Boże myśli o nas. Jakie Bóg ma myśli o nas? Słowo Boże jest prawdą, tak jak już tutaj było powiedziane wcześniej, niezależnie od okoliczności. I taki sposób myślenia uwalnia ponadnaturalną moc, która kieruje stylem życia w wolności i zwycięstwie. To jest bardzo ważne. Dlatego Biblia nam mówi, że potrzebujemy odnowionego umysłu. Odnowiony umysł jest niezbędny, aby móc w pełni zasmakować ponadnaturalnego życia, jakie Bóg zaplanował dla każdego Bożego dziecka. Mam jeszcze 2-3 zdania na koniec. Aby przypomnieć, że nasze myśli determinują o naszym życiu. Ponieważ każdy czyn bierze swój początek od zamysłu, od intencji czy zamiaru, który rodzi się w naszych myślach. Jest to bardzo ważne. Dlatego, by zmienić swój styl zachowania, życia, należy rozpocząć od przemiany sposobu swojego myślenia. Jak mamy zmienić sposób myślenia? Mamy nasycić nasze myśli Bożymi obietnicami. Tym Bożym przeznaczeniem dla nas. Kiedy nasze myśli zaczynają myśleć w tym trybie Bożych obietnic i Bożych myśli o nas, wtedy nasz sposób życia się zmienia. Ktoś powiedział, cielesny sposób myślenia prowadzi do cielesnego stylu życia. Myślenie o tym, co duchowe, prowadzi do rozwoju naszego duchowego życia. Mierne myślenie powoduje, że prowadzimy nędzne życie. Natomiast nieprzeciętne myślenie, posiadanie szerokich horyzontów, doprowadzi do tego, że nasze życie będzie niezwykłe, znaczące. Bóg chce, aby takie życie miały Jego dzieci. Bóg nie chce, abyśmy byli pokonani, zdeptani przez diabła, przez grzech, przez świat i zniszczeni jakimś złym postępowaniem. Bóg nas postawił na skalę, na fundamencie. Znów by trzeba przywołać przypowieść Jezusa, który mówi tak, jeśli ktoś zbudował swój dom na skalę, tak? Nigdy się nie rozpadnie. Jeśli coś się rozpada, jeśli coś się rozwala i coś się rozkurzyło, to dlatego, że to stało na piasku. Nie stało na skalę. Jeśli coś stoi na skalę, to Pan Jezus powiedział, uderzą w nią wichry, burze, doświadczenia, sztormy, ale on się nie zachwieje. Nie zachwieje się. Życie może być niezwykłe i znaczące. To już było tutaj powiedziane. Nie istnieje nic takiego, z czym Bóg nie mógłby sobie poradzić. Dlatego apel i zachęta na koniec. Przestańmy być powściągliwi i nieśmiali w swoich oczekiwaniach. Przestańmy być powściągliwi i nieśmiali. O Panie, ja nie wiem, co Ty chcesz. O Panie, ja tak jestem grzesznik mały, kompletne zero, do niczego się nie nadaje. Nie, Bóg ma dobre myśli o Tobie. Bóg zainwestował w nas samego siebie. Uczynił z nas swój lud, uczynił z nas swoje dzieci. Zacznijmy oczekiwać rzeczy niezwykłych, nieprzeciętnych, nadzwyczajnych. Zacznijmy oczekiwać. Zacznijmy się o to modlić. Zacznijmy widzieć to w naszej wizji. Zacznijmy oglądać w naszych proroczych snach i proroczych widzeniach, że Bóg czyni wielkie rzeczy, że przemienia ludzi, że zbawia naszych bliskich, że uwalnia z chorób, że czyni rzeczy niezwykłe, nadprzyrodzone, potężne, bo takim jest Bogiem. Ale diabeł i nasza cielesność chce, abyśmy ciągle myśleli, że nic nie wyjdzie, nic się nie uda, że wszystko jest przeciętne, zwyczajne, pospolite. Myślmy o rzeczach, które przyniosą Bogu wielką chwałę. Porażki nie przynoszą Bogu chwały. Zwycięstwa przynoszą Bogu chwałę. Amen? Zwycięstwa, które mamy w Jezusie. Jego dzieci, które pokonują trudności, które idą zwycięsko przez życie, które ogłaszają, że Bóg jest dobry wbrew wszelkim trudnościom i doświadczeniom w życiu. I wtedy Bóg przemienia wszystko to, co złe, w dobre. On zaczyna ten proces swój uruchamiać. Zaskakuje nas niezwykłymi rzeczami, dziwami, błogosławieństwami, cudami, które doświadczamy w codziennym życiu. I to jest piękne. Dlatego Kościół jest nazwany rodem królewskim. Dlatego możemy królować razem z Nim. Dlatego zostaliśmy posadzeni wraz z Chrystusem w obłokach, na obłokach niebiańskich. I choć żyjemy tutaj na ziemi, to w naszym wnętrzu możemy czuć się związani z Jezusem i być posadzeni wraz z Nim, jako zwycięzcy w Jezusie, triumfujący nad wszelkim złem i grzechem, pokonujący wszystkie trudności i ogłaszający, że Jezus jest Panem poprzez swoje życie, poprzez swoje postępowanie, poprzez swoje zachowanie. I wszędzie tam, gdzie jesteśmy, możemy tym zarażać i możemy to nieść. Powstańmy, aby się pomodlić. Poprośmy Pana, by nas błogosławił, by nas używał. Podziękujmy Mu za to, że jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, że możemy prowadzić królewski styl życia. Ja myślę, że jestem zrozumiany, że tu nie chodzi o wystawność, wykwintność cielesną. Tutaj chodzi o nasze królewskie duchowe życie, o zwycięskie duchowe życie, o to, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jakie mamy powołanie i czym nas Bóg w swojej hojności obdarował. Pomódlmy się tą modlitwą z listu do Efezjan, apostoła Pawła, aby Pan oświecił oczy serca naszego, abyśmy widzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, jakie bogactwo chwały jest w udziale świętym w dziedzictwie Jego, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy, dzięki przemożnemu działaniu siły Jego. Chcemy się pomodlić tą modlitwą. Znieśmy nasze ręce. Panie, dziękujemy Ci za ten poranek. Dziękujemy Ci za ten dzień, za ten czas, za tą chwilę, którą nam dałeś. Dziękujemy Ci za te wszystkie niesamowite obdarowania, które mamy w Jezusie. Dziękujemy Ci, Panie, że tak wiele tak bardzo nas ubogaciłeś. Panie, dziękujemy Ci, że w Tobie mamy wszystko. Dlatego modlę się dziś o siebie. Modlę się o Kościół Twój. Modlę się z moimi braćmi i siostrami i o moich braci, o moje siostry. Modlę się, abyś, Panie, oświecił oczy serca naszego. Abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołałeś. Panie, modlę się, abyśmy wiedzieli, jakie jest bogactwo chwały, udziałem nas, świętych, w dziedzictwie Twoim. Modlę się, Panie, o to, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy wobec nas, byśmy mieli poznanie i zrozumienie tej niesamowitej, nadzwyczajnej, wielkiej mocy, która jest wobec nas. My, którzy wierzymy dzięki przemożnemu działaniu Twojej siły w naszym życiu. Panie, dziękujemy Ci za to słowo. Dziękuję Ci za to, kim mogę być, za to, kim jestem w Chrystusie, za to, jak może wyglądać moje życie. Panie, dziękuję Ci, że położyłeś ten niesamowity fundament dla nas. Panie, za to oddaję Ci chwałę, za to oddaję Ci cześć dziś rano. Podziękujmy Bogu za to wielkie bogactwo, które mamy w Nim. Podziękujmy Mu za to, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Podziękujmy Mu za to, jak bardzo zostaliśmy obdarowani i ubłogosławieni. Podziękujmy Mu za to, Panie, dziękujemy Ci. Dziękuję Ci za to, kim jesteśmy jako Kościół. Panie, dziękujemy Ci za to obdarowanie, które mamy. Dziękujemy Ci za to życie, które mamy. Dziękujemy Ci za to szczęście, które mamy. Dziękujemy Ci, Panie, w imieniu Jezusa. Panie, ja pragnę, aby to, co dziś czytaliśmy, Twoje słowo, które czytaliśmy, Panie, było słowem, które nas zainspiruje. A wtedy, kiedy przyjdziesz, nie będziemy musieli się w ogóle obawiać, bo nam, którym wiele, wiele przekazałeś, nam, którym wiele dałeś, my będziemy w stanie to wykonać, używając Twojego autorytetu i będąc, Panie, świadectwem Twojego życia tutaj na ziemi. Taki, jaki Ty jesteś, Panie, tacy i my chcemy być tutaj na ziemi. Pomóż nam w tym, Panie. Pomóż nam w tym, Panie. Modlę się o siebie, modlę się o Kościół, modlę się o nasze życie. Niech ten tydzień będzie tygodniem niesamowitych doznań z Bogiem, niesamowitych wrażeń i przeżyć, bo mamy, Panie, fundament i mamy Ciebie. Większy jest ten, który żyje w nas, niż to wszystko, co jest na tym świecie. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Dziękujemy Ci, Panie, za to. Halleluja. Cały Kościół, jeśli wierzy, to niech powie amen. Życzę błogosławionego tygodnia. Życzę Wam sukcesów, zwycięstw w Jezusie. Cudów na co dzień. Bożej chwały, radości.